Podczas wczorajszego dnia rekolekcyjnego rozważaliśmy tajemnicę wiary w naszym życiu. Czym jest wiara? Jednym z tych elementów, o którym mówiliśmy, był grzech, który wiarę niszczy. Szczególnie ten grzech, który trwa w nas, który trwa miesiącami, nieraz latami. Dzisiaj chciałbym zatrzymać się na temacie sakramentu spowiedzi świętej. Z kilku powodów. Pierwszym z tych powodów jest to, że wydaje mi się, że sakrament spowiedzi świętej jest ofiarą COVID-a. I tutaj w naszej parafii, ale też gdy pytałem innych księży, spowiedzi jest zdecydowanie mniej w obecnym czasie. Ludzie spowiadają się mniej, rzadziej. Nie tak dawno rozmawiałem z kimś na ten temat i wyraził swego rodzaju zdziwienie. Powiedział, że przecież jest dyspensa od spowiedzi. Nie ma dyspensy od spowiedzi, jest dyspensa biskupów od uczestniczenia osobistego we mszy świętej świątyni. Jeżeli ktoś czuje zagrożenie dla swojego zdrowia, bezpieczeństwa, ale od spowiedzi świętej przecież nie może być dyspensy, bo w żaden sposób sakramentu spowiedzi nie możemy zastąpić. Mszę świętą można obejrzeć w telewizji. Oczywiście nie jest to pełne uczestniczenie we mszy świętej, ale możemy to zrobić w sposób pobożny. Natomiast spowiedź święta zawsze musi być osobistym spotkaniem z kapłanem, z Panem Bogiem. Kiedy zastanawiamy się w tych naszych trudnych czasach nad rolą kapłana, rolą i funkcją kapłana w społeczeństwie, to tą rolą księdza jest przede wszystkim sprawowanie dwóch sakramentów. Sakramentu pokuty i sakramentu Eucharystii. W tych funkcjach kapłańskich nikt księdza nie może zastąpić. Po to jesteśmy święceni, aby służyć Panu Bogu przede wszystkim właśnie w tych dwóch sakramentach. Wszystko inne mogą robić osoby świeckie, mogą nauczać religii, mogą nawet udzielać sakramentu chrztu świętego, jeżeli nie ma księdza. Natomiast sakrament pokuty i sakrament mszy świętej, Eucharystii są tymi sakramentami, które mogą sprawować wyłącznie księża. Po to są ustanowieni dla ludu Bożego. Chciałbym zwrócić dzisiaj uwagę na wagę sakramentu pojednania. Również na potrzebę dobrego przygotowania się do tego sakramentu. Kiedy jeszcze siedzieliśmy w konfesjonałach, teraz zazwyczaj spowiedź odbywa się tutaj w tych bocznych zakrystiach, często zdarzało się tak, że widziałem osobę, wchodzi do kościoła, rozgląda się, nie ma kolejki do konfesjonału. Klęka i spowiada się. Oczywiście dobrze, że i taka spowiedź jest, bo nieraz może człowiek, gdy zaczyna zastanawiać się nad swoim życiem, może podlega jakiemuś lękowi, strachowi. Ale jednak sakrament spowiedzi powinien być przygotowany. I wynika to również z warunków spowiedzi świętej. Jednym z tych warunków rozgrzeszenia jest rachunek sumienia. Starajmy się więc dobrze przygotowywać do tego sakramentu. Święty Ignacy Loyola opisał, w jaki sposób osoba wierząca powinna przygotowywać się do sakramentu pojednania, do sakramentu miłosierdzia Bożego. Święty Ignacy Loyola jest tym świętym, który rozpoczął i chyba najlepiej przygotował ćwiczenia duchowe, ćwiczenia rekolekcyjne, ćwiczenia w jaki sposób spotykać się z Panem Bogiem. Patronem spowiedników jest Jan Nepomucen, ksiądz z Pragi. Wspominam jego postać, bo oddał swoje życie za tajemnicę spowiedzi. Wtedy, gdy był spowiednikiem dworu czeskiego, również króla Pragi, jego małżonki, właśnie wszystkich dostojników na tym dworze, król praski Wacław IV zaczął podejrzewać, że jego żona zdradza go. Ale nie mając pewności, chciał tą informację, wiadomość wydobyć ze spowiednika, który był też spowiednikiem królowym. I ów ksiądz Jan, oczywiście, tak trzeba powiedzieć, my to jako księża doskonale wiemy, nie zdradził tej tajemnicy. Był torturowany, w końcu został strącony do rzeki, w ten sposób zginął. Oddał życie właśnie za tajemnicę spowiedzi. Ja nigdy nie słyszałem, żeby którykolwiek z księży ujawnił cokolwiek ze spowiedzi świętej. Obowiązuje nas całkowita tajemnica. Gdyby ktokolwiek z nas, księży, ujawnił cokolwiek ze spowiedzi, natychmiast samego faktu ujawnienia przestaje być księdzem. Nie może pełnić żadnej posługi kapłańskiej. Wracając właśnie do tych słów, które święty Ignacy zalecił tym, którzy przygotowują się do sakramentu spowiedzi, mówił właśnie przede wszystkim o rachunku sumienia. Przede wszystkim na początku modlimy się do Ducha Świętego o jasność poznania swojego życia, o Ducha Prawdy dla nas. Człowiek i to bardzo dobrze. Psychologicznie wypiera pewne sprawy, w jaki sposób się usprawiedliwia. Mówimy o tym, że przecież inni są gorsi od nas, że inni postępują tak samo. Wszyscy kradną, jeżeli ja kradnę, to wobec tego też wszyscy na pewno są złodziejami. Jeżeli ja się kłócę, to wszyscy prowokują mnie do tego. Człowiek szuka usprawiedliwienia. Natomiast klękając do rachunku sumienia, chcemy stanąć przed Panem Bogiem i patrzeć na swoje życie w ten sposób, w jaki On na nas patrzy. Pełen miłosierdzia, pełen miłości, ale także w sposób sprawiedliwy. Dlatego tak ważna jest modlitwa do Ducha Świętego, o to byśmy patrzyli na swoje życie prawdziwie, nie usprawiedliwiali się. Przecież Pana Boga i tak nie kłamiemy. Ważnym elementem, który bardzo często pomijamy, być może nawet nie wiemy o tym, w rachunku sumienia jest czas podziękowania Panu Bogu za to wszystko, co było dobrego przez mijający okres od ostatniej spowiedzi. Za to, że dotrzymaliśmy chociażby postanowienia poprawy. Za to, że Pan Bóg obdarzał nas licznymi łaskami i te łaski powinniśmy wymienić darem zdrowia, przyjaciół, znajomych, rodziny, jakieś sytuacje, z których dobrze żeśmy wyszli, spotkań, które były dla nas umocnieniem albo dobrem dla tej drugiej osoby. Przede wszystkim Panu Bogu w rachunku sumienia powinniśmy dziękować. Dziękować za to wszystko, co od Niego otrzymujemy. I dopiero później zastanawiamy się nad swoją grzesznością, nad tym, co podziękowaniem dla Pana Boga nie może być. To jest tym wszystkim, za co chcemy Boga przepraszać. Tym wszystkim, co Boga obrażało w naszym życiu. I znów trzeba to wymienić, począwszy od tych rzeczy najważniejszych. A te rzeczy uporządkowane są zgodnie z 10 przykazaniami Bożymi. Te najważniejsze rzeczy odnoszą się do samego Boga. Czy nie mamy niczego ani nikogo ponad naszego Boga? Od tego zawsze zaczynamy. Czy czcimy Boga? Czy innym ludziom ze względu na Pana Boga oddajemy cześć, miłujemy ich ofiary? To są te najważniejsze rzeczy. I dopiero później znajdują się te wszystkie inne, które krzywdzą. Czy nie jesteśmy powodem zgorszenia? Wspominałem o tym wczoraj. Czy nie obmawiamy innych? Czy staramy się, aby realizować wolę Bożą w naszym życiu? I znów chciałbym prosić o to, aby rachunek sumienia nie był czyniony w sposób zbyt prosty. Rachunek sumienia nie jest wyliczeniem grzechów tylko. Zdarzają się osoby, które przychodzą, mówią: ja nie mam grzechu, żyję samotnie, nie chodzę do sąsiadów, nie mam powodu grzeszyć. A tak jak przed chwilą powiedziałem, grzech to przede wszystkim oziębłość naszej relacji z Panem Bogiem, brak miłości do Pana Boga, niezrozumienie chociażby cierpienia i osamotnienia w swoim życiu, bunt. To wszystko są nasze grzechy. Pod koniec rachunku sumienia dziękujemy Panu Bogu i Matce Przenajświętszej za ten czas, który jest czasem ofiarowanym Bogu i sobie samemu. Skutkiem rachunku sumienia zawsze jest pokój serca. Często, może nie często, ale czasami niektórzy pytają się, czy dobrze zrobiłem rachunek sumienia, czy dobrze się wyspowiadałem. Człowiek wewnętrznie czuje, czy dobrze zrobił rachunek sumienia, dlatego że już wtedy czuje spokój wewnętrzny. Czuje, że Panu Bogu powiedział wszystko o swoim życiu i to, co było dobrego, i to, co było złego. Tak samo jest po dobrej spowiedzi świętej. Człowiek, myślę, że każdy z nas to przeżywa. Odchodzi jakiś uskrzydlony, rozradowany, lżejszy, odważniejszy w walce ze złem, silniejszy. Daje nam to spowiedź, łaskę sakramentu spowiedzi świętej, wtedy, kiedy dobrze ta spowiedź jest odprawiona. A wspomnijmy jeszcze właśnie o tych warunkach spowiedzi świętej. Mówiłem o rachunku sumienia, ale chciałbym przypomnieć także o jeszcze dwóch warunkach. O szczerej spowiedzi świętej. Nieraz zdarza się tak, że coś ukrywamy. Zdarza się nawet, że ukrywamy jakieś grzechy latami. A może po prostu nie jesteśmy pewni do tego, czy kiedyś grzech wyznaliśmy, poważny grzech. Czasami też nie wiemy, czy grzech wyznać. Nie mamy pewności, czy coś było grzechem. We wszystkich tych sprawach powinniśmy zwrócić się do kapłana i powiedzieć o tym, że być może kiedyś nie wyznaliśmy czegoś, zapomnieliśmy, a może specjalnie zataliśmy. Też trzeba to powiedzieć. Nie ma grzechów wstydliwych. Nie ma rzeczy, których wstydzimy się na spowiedzi. Grzech. Wtedy, kiedy grzeszymy, wtedy powinniśmy się wstydzić. Natomiast w sakramencie spowiedzi świętej nie ma już miejsca na wstyd, chociaż oczywiście jest w nas to jakieś uczucie, które chciałoby pozbawić nas integralności, czyli pełności spowiedzi świętej. To szatan nam podpowiada, żebyśmy coś powiedzieli pobieżnie. Może ksiądz nie zrozumie, może się nie domyśli. Nieraz zdarzają się takie spowiedzi, że człowiek coś mówi i tak właściwie nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Księdzu może niezręcznie się dopytywać. Obyśmy spowiadali się w ten sposób, że odchodzimy od spowiednika, czy od kratek spowiedzi, teraz jest to trochę inaczej. Odchodzimy tutaj właśnie z tych pomieszczeń, gdzie się spowiadamy, uskrzydleni, silni, mocni, pewni łaski Pana Boga. I drugą rzeczą, o której chciałbym wspomnieć z warunków rozgrzeszenia, jest zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Mam jakieś takie przekonanie, niepozbawione podstaw, że często nasza spowiedź jest pozbawiona zadośćuczynienia. Przecież kiedy kogoś skrzywdziliśmy, musimy tą krzywdę w jakiś sposób wynagrodzić. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ale zawsze możemy w pewien sposób zadośćuczynić Panu Bogu i bliźniemu. Oczywiście przerysowując, jeżeli ktoś kogoś zabił, no nie jest w stanie zwrócić mu oczywiście życia, ale może na przykład otoczyć opieką, choćby nawet finansową, tych wszystkich, którzy zostali pozbawieni tej osoby, która zginęła. Ale popatrzmy na te codzienne nasze grzechy. Obmawiamy kogoś. Mamy obowiązek, po pierwsze, przeprosić tę osobę, powiedzieć jej w oczy, że mówiliśmy o niej nieprawdę, czy nawet prawdę, ale w złe intencje, oczerniając ją, i powiedzieć również tym wszystkim osobom, które słyszały od nas nieprawdę, o tym, że to była nieprawda, że to było kłamstwo. To jest właśnie obowiązek zadośćuczynienia. Jeżeli ukradliśmy, to zdecydowanie prostsze. Ukradliśmy coś, zabraliśmy coś komuś, czy w sklepie. Mamy obowiązek oddać. Jeżeli nie oddajemy, nie możemy oddać tej osobie, czy chociażby odnieść do sklepu, oczywiście powinniśmy dokładnie taką samą wartość materialną przeznaczyć dla biednych. Jeżeli oszukujemy na podatkach, bardzo podobnie, tak jak z kradzieży. Jeżeli zapomnieliśmy o modlitwie, powinniśmy tę modlitwę wydłużyć wtedy, kiedy już jesteśmy po spowiedzi. Także każdy grzech domaga się zadośćuczynienia od nas. Oby nie było tak, zdarza się to przecież, że grzeszymy z myślą o tym, że i tak się wyspowiadamy. Po pierwsze, trzeba to wyznać na spowiedzi, bo jest to cięższy grzech niż sam grzech, który uczyniliśmy. I także oczywiście ten grzech domaga się wynagrodzenia Panu Bogu, szczerego żalu i szczerego przeproszenia, zresztą jak każdy grzech. Wspomnę historię, którą kiedyś tutaj już opowiadałem. Do starszego, właściwie już umierającego mężczyzny przyszedł ksiądz z sakramentem chorych, sakramentem Komunii Świętej i podczas spowiedzi usłyszał takie słowa: żyję w kłótni z sąsiadem i nie mogę mu przebaczyć. Niestety ksiądz odszedł od tego chorego, chociaż namawiał go na różne sposoby, żeby zdobył się na ten gest, chociaż odrobinę woli przebaczenia. Odszedł bez możliwości rozgrzeszenia. Bo ksiądz ma tylko jedną możliwość nierozgrzeszenia. Wtedy, kiedy człowiek postanawia dalej trwać w grzechu. Właśnie w takiej sytuacji żyję w kłótni i nie zamierzam przebaczyć. Kradnę i będzie to sposobem mojego życia. Żyję w związku niesakramentalnym i nie zamierzam z tego rezygnować. Jeżeli ktoś decyduje się na grzech, to jakie jest jego przeproszenie Pana Boga? W jaki sposób on Pana Boga przeprasza? W sposób bardzo niepełny, żeby nie powiedzieć, że jest to ironiczne, ironiczne przeproszenie Boga. Za to Cię, Boże, przepraszam, a za tamto już nie. Księdza można oszukać w sakramencie spowiedzi. Nie powiedzieć czegoś, coś zataić. Ksiądz nie będzie się dopytywał, jakie są nasze grzechy. Można powiedzieć tak, żeby właśnie ksiądz nie zrozumiał. Można powiedzieć w ten sposób, że ksiądz nie będzie miał pełnej wiedzy o grzechu. Księdza można oszukać i ksiądz wypowie słowa rozgrzeszenia, bo nie będzie wiedział. Ale taka spowiedź nie jest ważna, dlatego że to przecież Pan Bóg daje rozgrzeszenie. To Pan Bóg zna serce człowieka i lepiej w ogóle się nie spowiadać, zdecydowanie lepiej, jeżeli mamy nie być autentyczni na spowiedzi, bo zło dokładamy do zła. Nie dość, że nie jesteśmy tak wyspowiadani, rozgrzeszeni, to jeszcze zaciągamy kolejny bardzo poważny grzech na swoją wieczność. Pewien chłopiec opisał swoją wizytę u lekarza. Był bardzo chory, cierpiał na kręgosłup. Ten kręgosłup miał bardzo powykrzywiany. Wszyscy się właściwie z niego śmieli, jego koledzy, koleżanki, ledwo chodził i musiał iść na tak zwane badania okresowe, być może pamiętamy to z czasu szkolnego, pewnie wszyscy przechodziliśmy takie badania, szło się do pielęgniarki, czy właśnie był lekarz i robił jakąś kartę zdrowia, opis naszego stanu zdrowia i chłopiec właśnie trafił na takie badania. I był przerażony, co lekarz o nim powie. Lekarz był, widać, bardzo mądrym człowiekiem. Spytał się go, czy on wierzy w Pana Boga, czy ten chłopiec wierzy w Pana Boga. Chłopiec przytaknął, bo tak rzeczywiście było. Lekarz najpierw dał mu lekarstwo dla duszy. Powiedział, że czym bardziej będziesz kochał Pana Boga, tym bardziej również będziesz kochał siebie. I później napisał właśnie kartę jego zdrowia. I gdy chłopiec wyszedł z tego gabinetu, przeczytał, co miał napisane na tej karcie. A słowa były takie. Chłopiec ten ma pięknie, bardzo szlachetnie ukształtowaną głowę. Wspominam tą sytuację, bo w ten sposób patrzy na nas Pan. My często patrzymy na siebie, jak właśnie na takich pokrzywionych, pokręconych przez grzech, przez różne doświadczenia, przez nasze upadki. Natomiast Pan Bóg patrzy na nas zupełnie inaczej. Pan Bóg patrzy na tą naszą szlachetność. Niekiedy wydaje nam się, że my musimy zasługiwać na miłość Pana Boga, a tak nie jest. Pewnie każdy z nas doświadczył tego, że rodzice przecież kochają nas zupełnie bezwarunkowo. Pan Bóg też nie kocha nas za to, że jesteśmy idealni, wspaniali. A może wręcz odwrotnie. Pan Bóg, czym bardziej gdzieś my gubimy się na tych drogach życia, tym bardziej nas kocha. Nie zasługujemy na miłość do Pana Boga, ale miłość Boga do człowieka jest przeogromna. I z tego powodu, z wdzięczności do Pana Boga, właśnie chcemy wobec Pana Boga być jak najlepsi, jak najdoskonalsi. Z tego wynika nasze pragnienie oczyszczania swojej duszy. Na zakończenie chciałbym przytoczyć jeszcze jedną dosyć znaną historię. Nomen omen w czasie rekolekcji po nauce, po mszy świętej, do księdza rekolekcjonisty przyszła osoba i bardzo serdecznie mu podziękowała. Powiedziała, że od 30 lat nie była u sakramentu spowiedzi świętej i po tej nauce postanowiła się wyspowiadać. Kapłan, nieco zaskoczony, ale bardzo zadowolony z tego, spytał się, co tak bardzo poruszyło ją na kazaniu. Ona odpowiedziała, że to takie jedno zdanie. Teraz, cytuję to zdanie, teraz chciałbym przejść od pierwszej do drugiej części swojego kazania. Różne rzeczy poruszają nasze sumienia, nasze serca. Chciałbym tutaj, aby te kilka słów o sakramencie pokuty było może niewielką, ale jednak pomocą w tym, byśmy dobrze się spowiadali. Dobra spowiedź prowadzi nas do Jezusa Chrystusa i prowadzi nas do Eucharystii. Dobra spowiedź prowadzi również do dobrego życia, do tego, byśmy umieli żyć pięknie, żyć ofiarnie, żyć dla Pana Boga i dla innych ludzi. Oby ten czas spowiedzi świętej, oby te wszystkie nasze wysiłki były tym trudem, który służy i nam, i Panu Bogu. Pamiętajmy też o modlitwie, o tym, by modlić się zawsze o swoje nawrócenie. Modlić się o to, by nasza wiara była głębsza, lepsza. Modlić się tymi słowami, które przytaczałem wczoraj. Panie, wierzę, przymnóż mi wiarę. Byśmy przed Bogiem, tu w Kościele i na modlitwie, zawsze stawali pełni pokory i czystego serca. By nasze życie, to wszystko, co robimy, jacy jesteśmy, zawsze prowadziło nas ku zbawieniu.